Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dzisiaj naszymi gośćmi zdalnie, przez internet, przez Skype'a są z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, jak się domyślam, księże profesorze, tak?
Z Krakowa. Tak jest, w moim pokoju nawet. Witam serdecznie ojca. Witam księdza Marka, mojego dobrego przyjaciela i wszystkich telewidzów. Bardzo się cieszę, że szczególnie w takim składzie możemy występować. Tym bardziej, że właśnie sobie uświadomiliśmy, że z księdzem Markiem znamy się od 35 lat i jakoś współdziałamy.
No właśnie, więc będzie to pewnie jak zawsze dobra rozmowa, również z udziałem naszych słuchaczy. Za chwilę ja tam dopytam, bo ksiądz profesor mówi w Krakowie, a ja takiego kościoła w Krakowie nie widziałem, który jest tam za księdzem profesorem, ale to za chwilę, bo jest jeszcze z nami, jak ksiądz profesor powiedział, ksiądz doktor Marek Dziewiecki, psycholog, wykładowca akademicki. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam ojca Dariusza, pozdrawiam mojego przyjaciela, księdza profesora Dariusza, no i wszystkich naszych drogich telewizorów.
Ksiądz doktor jest w jakim miejscu, jeśli można zapytać?
Jestem w seminarium duchownym w Radomiu, miejscu, w którym najbardziej działam na co dzień.
Więc Toruń, Kraków, Radom razem, a temat dechrystianizacja Polski i Europy. O tym dzisiaj będziemy mówić. Może zacznijmy w takim razie od tego obrazka, księże profesorze, no bo obiecałem, że zapytam, co tam u księdza profesora za plecami. To nie jest okno od razu, powiedzmy, tylko to jest obraz, który też chyba mieści się w dzisiejszym temacie.
Tak, bo pomyślałem, no, o oglądaniu czyjegoś pokoju nie ma nic szczególnego, ciekawego, szczególnie teraz widać w telewizjach, kiedy korzystać ze Skype'a, a odkryłem, że jest taka możliwość techniczna umieszczenia tła, właściwie dowolnego zdjęcia, jakie się ma w komputerze. I to zrobiłem, żeby właśnie widzowie, jak nie będzie czego posłuchać, żeby było na co popatrzeć, no, możliwie najładniejszy widok do tej audycji. Myślę, że pasuje, bo, no bo jest wiosna, piękna zieleń, kwiaty, a zarazem przepiękny kościół. To jest kościół preromański z XI wieku, świętego Michała Archanioła z Hildesheim w Niemczech. Sam to zdjęcie zrobiłem, jak miałem w tym rejonie wykłady. I rzeczywiście kościół jest przepiękny. Zarazem widać, że to jest kościół forteca, to jest zarazem budowla obronna, no i pod patronatem świętego Michała Archanioła, wodza wojsk anielskich. To, myślę, jest ważne, szczególnie dzisiaj w kościele, bo jednym z fundamentalnych błędów, które niektórzy popełniają również w kościele, to jest zbytnie otwarcie, takie otwarcie jako niemądry slogan. No bo przecież jeżeli otwieramy się niemądrze, bezkrytycznie, no to otwieramy się też na wszelkie zło. To tak jakby ktoś w domu wyważył sobie drzwi i okna i pozwolił, żeby wszyscy tam wchodzili. No to taki dom przestanie istnieć. A jednym z problemów kościoła dechrystianizacji jest właśnie takie zbytnie niemądre otwarcie na to, co jest złe, co jest ateistyczne, przeciwne kościołowi. Dlatego też ten obraz wybrałem tego kościoła fortecy, że jednak kościół musi być otwarty, jak Jezus był otwarty na wszystkich, ale zarazem zamknięty na zło. Trzeba być otwartym, ale otwartym krytycznie. Do tego kościoła fortecy każdy może wejść, kto ma szczere intencje, kto chce się pomodlić, ale jest zamknięty na wrogów, którzy chcą napaść, zniszczyć ten kościół. I myślę, to szczególnie dzisiaj trzeba przypominać, kiedy tak wielu popełnia błąd zbytniego otwarcia, to znaczy też otwarcia na zło, na głupotę, na ateizm, na antychrześcijaństwo. Właściwie to i przed tym między innymi szczególnie trzeba przestrzegać, bo wiem, no, z doświadczenia obserwacji, że to już w dużym stopniu doprowadziło do zniszczenia kościoła na Zachodzie. Właśnie takie głupie, bezkrytyczne otwarcie na antychrześcijaństwo. No to jest tak, jakby ktoś sobie sam do żyły wstrzykiwał zarazki. No to musi umrzeć. Mhm. Dlatego potrzebujemy, Jezus był najbardziej otwarty, ale niektórych krytykował, odrzucał, potępiał. Właśnie jak to świetnie mówi ksiądz Marek, podkreśla. trzeba być zróżnicowanym. Do tego kościoła może wejść każdy, kto ma dobre intencje, ale przed wrogami trzeba się bronić, a ich mamy mnóstwo.
To zapytajmy od razu księdza doktora, właśnie co to znaczy, że trzeba być zróżnicowanym? Varietas delectat jest też taka łacińska maksyma. Co to znaczy, że trzeba być dzisiaj takim zróżnicowanym, o czym przed chwilą ksiądz profesor powiedział?
Otóż bardzo ważne pytanie, dlatego że jednym z takich wytrychów, które mają zwalczać Kościół wręcz, jest slogan o tolerancji i akceptacji, że mamy być jednakowi w postawie wobec wszystkich ludzi, nawet jeśli robią coś według nas złego, nawet okrutnego, to mamy co najmniej tolerować, a jeszcze lepiej akceptować, i to wszystkich. Wobec wszystkich mamy mieć podobną życzliwość, podobną otwartość, podobne zaufanie. Otóż tego nie robił Jezus. Jezus, który jest dla nas absolutnym wzorem i który nas wszystkich kocha dosłownie nad życie i los nasz jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los, no niesłychana miłość. Otóż ten aż tak nieskrajnie, ofiarnie kochający i nieodwołalnie Jezus postępował wobec ludzi w sposób bardzo zróżnicowany. Jedna rzecz to jest kochać wszystkich i tak mamy, także nieprzyjaciół, a druga rzecz to jest sposób okazywania miłości. To są dwa różne aspekty. Wszystkich powinienem kochać, tego mnie uczy Jezus, ale każdemu powinienem okazywać miłość inaczej, bo On też mnie tego uczy. Kiedy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, czystego serca, to ich wspierał, przytulał, patrzył z czułością, ratował, uzdrawiał, stawiał za wzór, chronił. Kiedy jednak spotykał ludzi, którzy grzeszyli, poważnie, ciężko grzeszyli, to ich nie przytulał, nie tolerował, nie akceptował. To są ateistyczne, pogańskie slogany, żeby zamknąć nam buzię, kiedy ktoś straszne zło czyni. Więc Jezus nie tolerował, nie akceptował, tylko zwracał uwagę, napominał. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. A kiedy spotykał trzecią grupę słuchaczy, czy tych, z którymi miał kontakt, mianowicie ludzie podli, ludzie cyniczni, przewrotni, demoralizatorzy, to ich demaskował, mówił: groby pobielane, plemię żmijowe, ślepi przewodnicy, sami do nieba nie wejdziecie, a innym przeszkadzacie. To także o nas duchownych, ale to o wszystkich ludziach przewrotnych. Więc ich publicznie demaskował, kiedy publicznie czynili zło, i przed nimi się bronił. Jezus się cały czas bronił przed krzywdzicielami. I tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, gdzie nauczał, i tam, kiedy próbowali mu wmawiać, że dobro czyni mocą zła, no to ośmieszał tych ludzi przewrotnych, był sprytniejszy od ludzi złych, bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem, przed Herodem to milczał, bo z kimś to nie reaguje na argumenty, najlepiej milczeć, bronił się przed żołnierzem, który go uderzył, nie nastawił drugiego policzka, tylko się stanowczo bronił. Dlaczego się bronił? Bo to też jest miłość. Kiedy się bronię przed krzywdzicielem, to kocham krzywdziciela, bo ten krzywdziciel dzięki mojej obronie ma mniej ofiar na sumieniu. Kiedy się bronimy przed demoralizatorami, przed tymi, którzy chcą zniszczyć Kościół, którzy chcą zniszczyć małżeństwa, rodziny, dzieci i wychowanie tychże dzieci, to nie tylko chronimy tych, których chronimy. Chronimy także krzywdziciela, bo ma mniej ofiar na sumieniu. Nawet jeśli pozostaje przewrotny, to zdemaskowany, widząc naszą twardą obronę, już nie działa tak diabelsko, przewrotnie, bo po prostu nie może. To już jest coś.
Właśnie to, co tutaj bardzo, bardzo ciekawie ksiądz doktor ukazuje, takie zróżnicowane podejście też Pana Jezusa, no powiedziałbym takie, które na co dzień bywa rozumiane inaczej, bo raczej mowa jest o tym, że Pan Jezus właśnie no każdego przytuli, każdego pocieszy, zwłaszcza tego, który, bo na przykład sam mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a grzesznik jest szczególnie osobą utrudzoną i obciążoną, chociaż nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę, ale jakby dla każdego ma, jak rozumiem, Pan Jezus też inną pedagogię, inne podejście.
Tak, bo Jezus jest też najlepszym wychowawcą, najlepszym psychologiem. Studiowałem w Rzymie i tam poznałem księdza profesora Dariusza. 9 lat temu studiowałem właśnie psychologię i wtedy stało się dla mnie oczywiste po kilku latach studiów, że najlepszym psychologiem jest Jezus. Wszystko, co jest dobre we współczesnej psychologii, jest już w Ewangelii. Mówi o tym Jezus lepiej. a wszystko, co jest błędne, co jest ideologiczne, co trzeba odrzucić, co jest groźne dla człowieka, odrzuca już Jezus i przed tym przestrzega. I on właśnie genialnie różnicuje swoją pedagogikę czy pedagogię miłości, genialnie wychowuje ludzi właśnie przez to, że każdemu okazuje miłość inaczej. Ludzie szlachetni zasługują na wielkie wsparcie w Kościele i poza Kościołem są też szlachetni. Ich wspierajmy, dostrzegajmy, dziękujmy im, pomagajmy im trwać w szlachetności, bo nawet najszlachetniejsi nie są Bogiem. Potrzebują wsparcia. Kiedy natomiast Jezus spotykał bardzo grzeszących, to oni potrzebowali upomnienia, twardych słów, żeby mieli szansę się nawrócić. To człowiek, który bardzo błądzi, zwykle to są mechanizmy obronne, nie chce tego wiedzieć, sam siebie oszukuje i potrzeba twardych słów z zewnątrz. To jest dosłownie ratowanie życia tym, którzy błądzą i sami siebie oszukują. Ja sam doświadczam nieraz w kontakcie z demoralizatorami, że oni nie są ludźmi podłymi, niektórzy są, ale niektórzy z tych, których spotkałem, to nie byli ludzie podli, tylko byli ludzie naiwni. Oni powtarzali te same głupstwa, które wymyślili ludzie absolutnie przewrotni, cyniczni, którzy chcą walczyć z Kościołem, z małżeństwem, z rodziną, z wychowaniem i z całkowitą świadomością, a ci naiwni po prostu powtarzają to szczerze myśląc swojej naiwności, że to jest nowoczesność, że to jest postęp, że to jest lepsze wychowanie. Kiedy twardo zwrócił uwagę, jedną na przykład prezydentów miasta któregoś, który się zajmował i zajmuje kulturą, wychowaniem, powiedziałem, jeżeli pan będzie dalej głosił, panie prezydencie, takie głupstwa, żyjcie na luzie, róbcie co chcecie, wszystko tolerujcie, pokłażajcie, to będzie coraz więcej dzieci, młodzieży uzależnionych w kryzysie i nie przyjdą, kiedy już im się odechce żyć, nie przyjdą do pana prezydenta tego czy tamtego miasta, to przyjdą do mnie kapłana. Ale cieszę się, że przyjdą, próbuję ich ratować, ale po co mają przeżywać takie dramaty, do których pani zachęca, zaprasza? Zakładam, że nieświadomie. Po paru dniach ten człowiek do mnie oddzwonił, to było na jakimś sympozjum publicznie, oddzwonił, powiedział: księże Marku, przemyślałem, dał mi ksiądz do myślenia, ma ksiądz rację. To, co ja głosiłem do tej pory, było po prostu z mojej naiwności. Nie zauważałem, że ja powtarzam zabójcze slogany demoralizatorów, nie wiedząc o tym. Teraz już wiem, już tego nie będę mówił.
Zwracam się teraz do Krakowa. Ksiądz profesor Dariusz Oko w Krakowie czuwa i jest obecny razem z nami. Księże profesorze, dechrystianizacja to jest to pojęcie, które no, jakby czynimy przedmiotem naszych rozważań, tego, żebyśmy po pierwsze no, zobaczyli różnego rodzaju zagrożenia, które są. No bo mówimy nieraz o profilaktyce, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No, ale żeby zapobiegać, no to też trzeba wiedzieć, przed czym się chronić, o czym mówi ten kościół forteca, która jest w tle za księdzem profesorem. Co to jest, gdybyśmy mieli to pojęcie dechrystianizacja? Jak je mamy rozumieć? W czym ono się objawia? Czy ono ma różne odcienie w różnych czasach? Czy w zasadzie korzeń tej dechrystianizacji, on jest ten sam i bardzo powtarzalny, nawet powiedziałbym przewidywalny.
Tak, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem podkreślić, że uważam, że to, co powiedział właśnie ksiądz Marek, ma centralne znaczenie. To jest dla mnie wprost genialne, co on mówi, no bo Jezus jest najważniejszy, a ja myślę, że ksiądz Marek go najlepiej interpretuje. To, co mówi, też jest szczególnie dobrą obroną przed takim jednym z najgroźniejszych współczesnych zniekształceń Jezusa, który jakoby na wszystko miał pozwalać i w ogóle wybacza nam grzechy, zanim je popełnimy albo zanim o nich pomyślimy w ogóle. No to są jakieś absurdy, które niestety też są żywe w Kościele i ksiądz Marek to genialnie obnaża, genialnie pokazuje, jak sam Jezus postępował, a on jest nad wzorem dla nas wszystkich. I właśnie tak trzeba postępować. My się tutaj też się tym przejawia, jak doskonale ksiądz Marek łączy psychologię i wiarę. Jak warto się niego uczyć. Ja w ogóle uważam, że on ma właściwie szczególnie wiele, czy często najwięcej do powiedzenia mądrych rzeczy w duchowości, w Kościele polskim, ale też światowym, bo ja no, różnych mistrzów duchowych czytałem, studiowałem i w Polsce, i za granicą. ale księdza Marka uważam za najlepszego. Jakby tak to ująć w jednostkach sensu, to uważam, że na godzinę mówienia księdza Marka albo stronę, którą napiszę, jest najwięcej sensu takiego duchowego, teologicznego. Zresztą na przykład ksiądz Pawlukiewicz niedawno zmarł, no uważał podobnie. Sam przyznawał, że wiele się uczył i uczy od księdza Marka i ja podobnie. I mi się to bardzo podkreślać, tak studentom mówię, że jak chcecie szczególnie dobrze się rozwijać w filozofii, to czytajcie Hildebranda, w teologii to Ratzingera, Benedykta XVI, a w duchowości to księdza Marka. I to chciałem podkreślić, bo właśnie w internecie jest bardzo wiele wypowiedzi księdza Marka i bardzo dobrze można przez miesiące codziennie jedną jego konferencję słuchać, do czego zachęcam, bo uważam, że u niego właśnie jest najwięcej sensu duchowego, zdrowej nauki, tak jak na przykład to, co teraz słyszeliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o dechrystianizację, to ona ma tak w szczegółach wiele przejawów, wiele źródeł, ale tak można powiedzieć filozoficznie co do istoty, no to jest jakimś pogubieniem chrześcijan, no bo dechrystianizacja, czyli było tam chrześcijaństwo, ale już słabnie albo zupełnie zanika. No jak to jest możliwe, że ludzie odrzucają Jezusa, chociaż go kiedyś jakoś przyjęli, może słabo, ale przyjęli. Jak można odrzucić największy dar Boga? No to jest przecież objawienie Boga najważniejsze. To, no to można zrobić albo z głupoty, albo z niewiedzy, albo z grzechu, ponieważ coś albo kogoś stawia się ponad Boga, ponad Jezusa. To jest fundamentalny błąd myślowy, ale też moralny, który musi mieć fatalne konsekwencje. I trzeba podkreślić, że tutaj my Polacy nie powinniśmy mieć kompleksów, bo niektórzy nam mówią, no róbmy tak jak inni, jak Zachód. Tak jak wcześniej nam mówili, róbmy tak jak Moskwa. Ja słyszałem w liceum, w szkole podstawowej, że to tylko Polacy tacy są wierzący, zaściankowi, wsteczni, a proszę, jak Moskwa już nie wierzy, ateiści. No okazało się, że to my Polacy mieliśmy rację, nie ateiści z potężnej Moskwy, ale teraz mamy podobną sytuację, że zauważmy, to historycy idei, też historycy komunizmu podkreślają, że w obozie komunistycznym największe problemy, jakie kraje stwarzały? Polska i Węgry. Tutaj były powstania antykomunistyczne, tu powstała Solidarność. Tutaj Stalin, ten największy zbrodniarz wszechczasów, miał największe problemy. Nawet mówił, że Polacy, miał tak mówić, Polacy do komunizmu nadają się jak krowa pod siodło. No, no i chwała nam za to, bo to się okazało, że to my i Węgrzy, najbardziej antykomunistyczni, mieliśmy najwięcej racji, opierając się ateizmowi Moskwy, marksizmowi. Ale zauważmy, że teraz sytuacja się powtarza. W Unii Europejskiej też Bruksela i Berlin mają najwięcej problemów z Polską i Węgrami. No i chwała nam za to, bo to się sytuacja powtarza. Ponieważ w Brukseli właściwie rządzą ateiści. Tam ich główną ideologią to jest genderyzm i ewidentnie widać, że najwięcej tam do powiedzenia mają ateiści, też otwarci wrogowie chrześcijaństwa. Dlatego nie cierpią krajów szczególnie chrześcijańskich, wiernych wartościom, jak Polska i Węgry. Dlatego nas atakują. To są ewidentnie no, filozoficznie ideowo podobieństwa. Podobnie jak największe problemy stwarzaliśmy ateistom z Moskwy, dzisiaj stwarzamy największe problemy ateistom z Brukseli i z Berlina. No bo można powiedzieć, że Bruksela w dużym stopniu jest jakimś przedłużeniem Berlina. Tak jak Komiter był kiedyś przedłużeniem Moskwy. I bądźmy z tego dumni. Jeżeli Bruksela nas atakuje, to atakują nas ateiści brukselscy, którzy właśnie chrześcijaństwo wymienili już na genderyzm czy inne absurdalne ideologie. I tak jak teraz się okazuje, że w sporze z Moskwą, w oporze przed Moskwą, szczególnie Polacy i Węgrzy mieli rację i byli najbardziej antykomunistyczni, tak jesteśmy najbardziej antygenderowi. Zauważmy to oczywiste podobieństwo i trzeba być z tego dumnym. Bo w tym widać naszą szczególną mądrość, wiarę, odporność na te absurdy, które nam narzuca Bruksela, w dużym stopniu zchrystianizowana, jak wcześniej narzucała Moskwa. I tutaj też, żeby się odpornić na tą dechrystianizację, która jest na Zachodzie, żeby nie mieć kompleksu, tylko być dumnym właśnie, że mamy więcej. Trzeba zauważyć, że program genderyzmu, program ateizmu prowadzi do śmierci. Generalnie kraje, które żyją bez Boga, okazuje się, że żyją też bez dzieci, bez małżeństw i skazane są na śmierć. To jest może jakby takie, można powiedzieć, podsumowanie ideologii Zachodu, który jest bardzo bogaty, żyje w luksusie, ale faktycznie umiera. Ci ludzie nie chcą mieć dzieci, no bo to jest kłopotliwe. Dlaczego nie chcą mieć dzieci? No bo właściwie ich bogiem jest konsumpcja, jest wygodne życie, luksus, a dzieci w tym przeszkadzają. Dlatego sami siebie skazują na śmierć. I to jest, myślę, bardzo ważny argument, przestroga dla nas. Jak widzieliśmy absurdy komunizmu, widzieliśmy absurdy generyzmu. No widzimy, że ideologia, nastawienie Brukseli, przywódców Unii Europejskiej nie może być dobre, skoro prowadzi do samobójstwa. Zresztą podkreślano parę lat temu, że czołowi przywódcy Europy sami nie mieli dzieci. No a jak teraz na przykład też Macron czy pani Merkel nie mają dzieci, to się zgadza z ideologią. Więc musi być coś chorego w ideologii, w antychrześcijańskim nastawieniu, skoro prowadzi do śmierci tej cywilizacji. Oni muszą popełniać jakieś fundamentalne błędy, stąd sami skazują się na śmierć. Na przykład w Niemczech jest tak mało dzieci, że Niemcy, szacuje się, potrzebują rocznie pół miliona nowych robotników, szczególnie do prostych prac, żeby ich gospodarka funkcjonowała. Dlaczego? Bo nie mają dzieci. Dlatego jak przyjmowali tych uchodźców i nachodźców, to przyjmowali w swoim interesie ekonomicznym, ale widać zawiedli się, bo na przykład teraz z jednej strony mają w swoich obozach setki tysięcy azylantów, uchodźców i nachodźców, a z drugiej strony nie ma kto u nich pracować na roli. Jak przez epidemię nie mogą przyjechać robotnicy, pracowici Polacy, Rumuni, Węgrzy, Ukraińcy, no to na Zachodzie grozi katastrofa gospodarcza już w rolnictwie, bo tam nie ma kto pracować. Więc widać, że mają z jednej strony w sumie miliony imigrantów w swoich domach dla azylantów, ale jakoś ich nie mogą zmotywować, żeby pracowali na ich polach. Widać, że jak to nie funkcjonuje, no bo sami nie chcą pracować, sami już nie mają siły, bo nie mają dzieci, więc jest to działanie samobójcze. Też czy na przykład popatrzmy na Japonię, tam jest szczególnie źle w kwestii pornografii, ponieważ jeszcze w kulturze chrześcijańskiej są jakieś hamulce, część ludzi przed tym przestrzega, natomiast w kulturze japońskiej nie ma poważnych przestróg przed pornografią. Dlatego najgorsza konsumpcja pornografii, największa jest w Japonii. Jakie są skutki? Okazuje się, że już ponad 50% młodych Japończyków w wieku tak od 18 do 35 lat woli pornografię niż kontakt z żywą kobietą. Jak mają do wyboru kontakt z żywą kobietą, nawet współżycie i kontakt z pornografią, wybierają pornografię. No dlatego też w Japonii jest szczególna katastrofa demograficzna. Nie ma małżeństw, nie ma dzieci, to jest szczególnie wymierający naród, ale to jest też skutek tej ideologii, rewolucji seksualnej, która prowadzi do śmierci. I z tej perspektywy powinniśmy być dumni, że mamy chrześcijaństwo, że mamy wiarę, bo mamy przyszłość. No, uczmy się z błędów tych ludzi, którzy są tacy mądrzy, tacy zrozumiali, tak nami poniżają. Nieraz ja to widzę w mediach niemieckich, z jaką pogardą Niemcy mówią o Polakach. To się przypomina czasy przedwojenne. A zarazem nie są w stanie mieć dzieci, nie są w stanie założyć szczęśliwego małżeństwa, rodziny. Sami siebie skazują na śmierć, czyli muszą się mylić, są na złej drodze dechrystianizacji, ateizacji i postawienia właściwie, co oni robią? Oni właściwie na miejscu Boga stawiają konsumpcję, luksus, seks, pieniądze. No to jest droga samobójcza, to jest droga do śmierci, obserwujemy to z bólem niestety, ale to powinno być dla nas też nauką, trzymajmy się wiary, trzymajmy się Boga, trzymajmy się najwyższych wartości, bo na naszych oczach ci, którzy Boga odrzucają, nawet jak są bardzo bogaci, bardzo zarozumiali, oni przecież tyle wiedzą z psychologii, tak uważają się z najmądrzejszych, na nas patrzą właściwie rasistowsko jako na podludzi, a sami się skazują na śmierć, czyli mylą się.
Tutaj, tutaj księże profesorze, ksiądz profesor mówi też o pewnych zjawiskach, bo mówimy o dechrystianizacji, ale w zasadzie, jeżeli ja dobrze rozumiem, to ta dechrystianizacja niekoniecznie musi odbywać się wprost poprzez mówienie porzućcie wiarę, poprzez burzenie kościołów, poprzez tego typu działania, ale może poprzez odpowiednią w znaczeniu na przykład genderyzmu, edukację w szkołach, poprzez likwidowanie godzin katechezy pod jakimś pozorem, poprzez pornografię, ksiądz profesor mówił, poprzez konsumpcjonizm, poprzez taką kulturę tymczasowości, która jest wprowadzana, że w zasadzie nic nie jest wierne, nic nie jest na zawsze, tylko jest na jakiś czas. Czy w ten sposób dzisiaj dokonuje się ta dechrystianizacja? Czy są jakieś takie zaklęcia, które powodują to?
Tak, bardzo trafnie, ojciec to zauważył. że dzisiaj dechrystianizacja dokonuje się głównie przez demoralizację, przez seksualizację. Tak jak mówił ojciec ewangelizmu Wilhelm Reich, który właściwie był maniakiem seksualnym, mówił: nie atakujcie Kościoła wprost, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. I to jest ich metoda. Ateizacja poprzez demoralizację, poprzez seksualizację, poprzez kłamstwa medialne. Tutaj na przykład warto wspomnieć, jak kłamały media w sprawie tytoniu, palenia papierosów. To jest dobry przykład, żeby wiedzieć, do jakiego stopnia kłamstwa się mogą posunąć. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku koncerny tytoniowe coraz więcej zarabiały na sprzedaży papierosów. Szczególnie zarabiały na mężczyznach i to stało się już bardzo masowe po pierwszej wojnie, kiedy żołnierze dostawali papierosy za darmo nawet i nabrali nawyku palenia tytoniu, który miał być czymś wspaniałym. Ale koncerny były zatroskane, że już mężczyźni palą, ale kobiety nie palą. Więc przygotowano taką kampanię medialną, że doprowadzono kobiety do przekonania, że one powinny palić, że to jest właśnie wspaniałe, nowoczesne, mądre. I już w roku 1950, dzięki właśnie tym akcjom medialnym, ponad 50% dorosłych Amerykanów paliło papierosy, uważając, że to jest bardzo nowoczesne i mądre. A koncerny zarabiały krocie. To jest dobry przykład, jak kłamstwami medialnymi, zorganizowaną akcją można ogłupić ludzi. A trzeba powiedzieć, że na przykład homoseksualizm, homoideologia tymi samymi metodami były i są propagowane jak palenie papierosów. Tylko że już w latach 60. Amerykanie się opamiętali, że to jest szaleństwo, że to jest nieprawda. Ogłoszono, czym naprawdę jest palenie papierosów, że właściwie każdy papieros to trucizna i za dużo. I już na początku tego wieku już tylko 20% Amerykanów paliło papierosy. Więc palenie papierosów jest przykładem, jak media mogą kłamać, jak społeczeństwo może być manipulowane i jak powszechnie media mogą kłamać. Tutaj myślę, że szczególnie trzeba być wdzięcznym telewizji Trwam i Radio Maryja, bo tak jak niewielu ludzi mówiło o szkodliwości palenia papierosów wobec tego zalewu propagandy, kłamstwa, także wielu księży, biskupów, kardynałów paliło papierosy, myślało, że to jest w porządku, a tylko nieliczni mówili prawdę, co to jest, tak dzisiaj większość mediów kłamie w takich kwestiach jak rodzina, jak rewolucja seksualna, to narkotyki. Dzisiaj te media podobnie kłamią, propagują gender, jak kiedyś propagowały tytoń. A telewizja Trwam i podobne media mówią prawdę. I chwała wam za to, i prawda ta w końcu zwycięży. Ale już jak to w szczegółach funkcjonuje, myślę, najlepiej powie ksiądz Marek. Właśnie. Jak właśnie przebiega ta demoralizacja młodzieży, on jest najlepszym specjalistą tutaj.
Utrzyjmy teraz przeskok z Krakowa do Radomia, gdzie jest ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, wykładowca akademicki. Przysłuchuje się ksiądz doktor naszym rozmowom. Jak ksiądz doktor właśnie to, o czym mówił ksiądz profesor przed chwilą, postrzega, jak to wpływa na młodzież i jakie ksiądz doktor obserwuje obszary dechrystianizacji i metody dechrystianizacyjne dzisiaj?
Po pierwsze potwierdzam to, co ksiądz profesor Dariusz przed chwilą powiedział, że współczesna, tak zwana nowoczesna, super przemyślana, perwersyjna dechrystianizacja zaczyna się od demoralizacji, że tu jest główny mechanizm. Nie wprost zwalczanie kościoła, nie właśnie podpalanie kościoła, nie wręczenie wprost księży, chociaż i we Francji na przykład to jest coraz częstsze, przynajmniej podpalanie kościoła i kościołów. Natomiast głównie demoralizacja, bo ludzie cyniczni, oni są wykształceni, są inteligentni, są głupi, dlatego że używają inteligencji nie po to, by kochać, tylko po to, by krzywdzić, by demoralizować, więc są głupcami, ale inteligentnymi i wykształconymi. I oni świetnie wiedzą, że najprościej odciągnąć i młodzież, i dorosłych od Boga przez fatalny tryb życia. Bóg jest miłością, nie jest ideologią, nie jest ideą, jest osobą i jest miłością. Otóż od Boga odciąga nawet nie najwspanialej skonstruowana jakaś ideologia ateistyczna, tylko fatalne życie, niegodne człowieka. To jest tak jak w relacjach międzyludzkich, jeśli na przykład nastolatek zaczyna, ma wspaniałych rodziców, kochających, szlachetnych, wręcz świętych i zaczyna się wiązać z głupcami czy z demoralizatorami, zaczyna się seksualizować, zaczyna być skrajnym egoistą, podłym, kłamliwym, uzależnionym, to co robi w stosunku do rodziców? Chowa się przed rodzicami. Następuje nie wiem jak to określić po polsku, defamiliaryzacja tegoż nastolatka, ucieka od rodziców, bo się ich wstydzi, bo nie ma wspólnych tematów, bo ich istnienie i sposób życia jest dla niego straszliwym wyrzutem sumienia.
Czyli powtarza się ta sytuacja, żebyśmy też oparli to o Słowo Boże, z Księgi Rodzaju, kiedy po grzechu przestraszyli się ci, którzy do tej pory żyli w relacji miłości z Bogiem i nie bali się Boga w znaczeniu takim, że Bóg jest opresyjny wobec nich, tak nie uważali pierwsi rodzice. Po grzechu zaczęli Boga uciekać przed Bogiem, chować się w krzaki i traktować Boga jako opresora.
Tak, jako kogoś, kto nam przeszkadza być szczęśliwymi, zaczęli się właśnie chować. To jest typowe dla tych, którzy odchodzą od godnego człowieka stylu życia. Już nie mówię nawet godnego chrześcijanina, tylko godnego w ogóle człowieka ludzkiej natury. I to jest najprostszy sposób, by dzieci, młodzież i dorosłych odciągnąć od Boga. Pomóc im tak fatalnie żyć, że oni się zaczynają wstydzić samych siebie, że zaczynają zapijać, zaćpać, zagłuszać swoje życie, bo sami siebie powtórzą się wstydzą. Tym bardziej będą się wstydzili Boga, tym bardziej będą od Boga odchodzili, bo Bóg, powtórzę, jest osobą i miłością, a nie ideologią, nie ideą, nie ideę, nie poglądy nawet ateistyczne, tylko brak miłości i grzech najbardziej oddala od Boga. I zauważmy, w krajach tych lewackich, ateistycznych, tam państwo próbuje narzucać ateizm w sposób brutalny, bezlitosny, mówiąc ich językiem, kompletnie nietolerancyjny. Natomiast w takich krajach jak Polska, jak Węgry, co ksiądz Dariusz podkreślał, w krajach, w których się dosyć skutecznie bronią przed taką formą brutalnej, wprost przeprowadzanej dechrystianizacji, co następuje? Otóż ponieważ rząd, państwo nie próbuje dechrystianizować rodzin i młodzieży, dzieci, to kto to próbuje robić? Tak zwane organizacje pozarządowe, które są zwykle finansowane przez właśnie już wymienioną Brukselę, czy wszystkich tych sponsorów, którzy stoją nad Brukselą, chociaż oczywiście nieoficjalnie, ale finansowo, ideologicznie. I te organizacje tak zwane pozarządowe, lewackie, próbują nam urządzać Polskę. Próbują wchodzić do polskich szkół, do przedszkoli, mówią nam, że należy wprowadzać tak zwaną nowoczesną edukację seksualną według standardów WHO, a kiedy ich demaskujemy i pokazujemy, że te standardy WHO są pedofilskie wręcz, już nie tylko demoralizujące, seksualizujące, ale wręcz pedofilskie, to oni nagle zaczynają zapominać, że to w cudzysłowie, że to są wytyczne WHO, już tego nie podkreślają, tylko mówią, że nowoczesna edukacja seksualna. Tutaj chcę przestrzec rodziców katolickich przed biernością, bo właśnie na tą bierność liczą te organizacje fatalne, demoralizujące, sabotażujące Polskę, już nie tylko próbujące niszczyć Kościół, chrześcijaństwo, ale całe państwo. Chcą doprowadzić do takiego stylu życia, że będziemy wymierać, tak jak wymiera Europa Zachodnia. Otóż oni liczą na bierność tych ludzi szlachetnych, dobrych. Oni wiedzą, ci z tych organizacji tak zwanych pozarządowych, lewackich, dechrystianizujących, że są i będą mniejszością. I to dużą mniejszością, będą marginesem, ale świetnie zorganizowanym, świetnie opłacanym, mającym wsparcie dominujących mediów i liczą na naszą właśnie bierność. Chcą wchodzić już do przedszkoli, do szkół z seksualizacją, z demoralizacją, z gender. A to będzie nie tylko koniec chrześcijaństwa, jeśli młode pokolenie damy tak zdemoralizować. To będzie koniec Polski, dlatego że ostatecznym celem ideologii gender jest doprowadzenie do tego, że to ideał już jest, że ogromna większość społeczeństwa to są niepłodni erotomani. Erotomani, ale niepłodni, najlepiej homoseksualni. Więc jeśli im się uda tym organizacjom pozarządowym, a chciałby się być antypaństwowym, obcym, lewackim, uda się wprowadzić ich dechrystianizację przez demoralizację, to nie tylko będzie zamierał Kościół w Polsce, ale będzie zamierało państwo polskie, naród. A więc stawka jest najwyższa i bardzo proszę naszych telewizów, szlachetnych małżonków i rodziców, walczcie o wasze dzieci, pilnujcie tego, co się dzieje w szkołach, w przedszkolach, już trzeba na to uważać. Dwa lata temu wreszcie w Stuttgarcie wyszło kilkadziesiąt tysięcy rodziców, już nawet nie tylko katolickich i protestanckich, w ogóle normalnych rodziców wyszło na ulicę we wrześniu, dwa lata temu wyszło na ulicę Stuttgartu, żeby protestować przeciwko demoralizacji państwowej narzucanej w szkołach. I wtedy wyszło na ich, przeciwko nim kilkudziesięciu czy kilkuset homoseksualistów wulgarnie ubranych z transparentami. Wasze dzieci będą takie jak my. No, jak to widziałem w mediach, czy wtedy akurat byłem jeszcze w Niemczech pod koniec wakacji, to miałem łzy w oczach. To było tak straszliwe, więc ci homoseksualiści, no diabelsko wyuzdani, nawet diabeł nie wiem, czy by tak się charakteryzował, wobec tych rodziców szlachetnych, skupionych, walczących o swoje prawa rodzicielskie, o prawa do normalności, wychodzili dosłownie w oczy prawie, wsadzali te końcówki, te kije, na których mieli te transparenty z tymi właśnie napisami. Wasze dzieci będą takie jak my. I policja nie interweniowała, mimo że pojawienie się tych homoseksualistów nie było zgłoszone, było nielegalne. Ten marsz kilkudziesięciu tysięcy ludzi był legalny, zgłoszony, a policja chroniła tych bandytów, demoralizatorów znęcających się nad tymi szlachetnymi rodzicami, a nie tych szlachetnych rodziców. No to jest właśnie potwierdzenie, jak diabelsko daleko zaszli demoralizatorzy. W naszym kraju jeszcze się aż tak nie odważają, ale już w dużym stopniu to czynią. Na przykład na tak zwanych marszach dumy, czy jak oni tam to nazywają, są już publicznie wyuzdani, kpią sobie z Boga, z sakramentu, z małżeństwa, z rodziny, z rodzicielstwa, z czystości, z miłości. I oni chcą wchodzić, ci demoralizatorzy, prymitywni, wulgarni, agresywni, chcą wchodzić do przedszkoli i szkół, mówiąc, że nauczą tolerancji i szacunku. No diabeł by nie wymyślił czegoś bardziej przewrotnego.
Dziękuję serdecznie. Jak podsumowując tę część, dechrystianizacja w dużej mierze dokonuje się dzisiaj przez demoralizację dzieci i młodzieży po to, żeby zaczęły wstydzić się same siebie, żeby zaczęły uciekać przed Bogiem, aż do negacji Boga, jeśli dobrze zrozumiałem i podsumowałem tę część. Zaprosimy, proszę księży, również naszych telewidzów do rozmów. Numery telefonów 657-0011 dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012, 56 oczywiście do Torunia i numery w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400, a także dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0014, 00-48-56 wcześniej należy wybrać. Przypomnę, dechrystianizacja Polski i Europy to temat, a naszymi gośćmi w Krakowie są ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i w Radomiu obecnie ksiądz doktor Marek Dziewiecki, psycholog, wykładowca akademicki. Czekamy na telefony od Państwa i mamy już pierwszy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Tadeusz Rydzyk, widzę i słyszę tak wspaniałych profesorów, no ksiądz Marek jest psychologiem, pedagogiem, prawda? Ksiądz z kolei z Krakowa, znany ksiądz profesor, filozof, teolog. I jeszcze co, to już nie wiem, ale w każdym razie, no wspaniale, powiedziałbym, z najwyższych półek ludzie, w tym, no specjaliści. Dzięki ogromne, ogromne dzięki jeszcze raz za tę posługę. My musimy mówić. Pierwsze, to właśnie usłyszałem ksiądz profesor z Radomia, tak, Dziewiecki, mówił, że demaskowanie zła. Pan Jezus demaskował zło. Pamiętam, kiedyś czytałem parę lat temu, kardynał Popart, to był prefekt chyba Papieskiej Rady ze Spraw Kultury, czy jak to się tam, nie pamiętam jak się to nazywało, ale chyba coś tego, ale od kultury był. On powiedział, demaskowanie zła jest też ewangelizacją. nie trzeba się bać. Do zwycięstwa zła wystarczy być cisi, jakoś tak, żeby dobrze byli cicho. Istnieje też taka tendencja również w niektórych kręgach wśród katolików, istnieje, żeby tylko spokój. Spokój, spokój, nic nie rusza, cicho, spokój. Ja pamiętam, w takim pewnym kręgu powiedziałem, największy spokój jest na cmentarzu. Właśnie taki spokój to jest spokój niosący śmierć. Śmierć właśnie naszej wiary. Trzeba mówić. Mówimy, jest to mowa merytoryczna, z poszanowaniem człowieka, nikogo się nie atakuje. Pan Jezus mówił, mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Co na to jest od złego pochodzi. Dziękuję za to pokazywanie prawdy i to jest demaskowanie zła. To, że księża będziecie bić i to nic nowego. Tak, że jak wam medale dawali ta strona liberalno-lewicowa, no to byłby bardzo zły znak. Tak, jeżeli byśmy dostawali od nich medale. I czy bylibyśmy chwaleni przez te media, tak, liberalno-lewicowe i tak dalej. A chcieliby tego. To jest pierwsze. Drugie, właśnie dostałem książkę, to jest znane, księdzu to jest znane. Ja to już wspominałem w Radiu Maryja też. Od ojca Janusza dostałem książkę. Szkoła ciemności, Bella Dutt pisała. I tu jest właśnie to. To, co oni uderzyli teraz tak w księży i tak dalej, w Polsce i kardynał Pell, czy inni tam takie ataki. Ale ta ona pisze, to jest Amerykanka włoskiego pochodzenia, wpływowa funkcjonariuszka komunistycznej partii USA w 1950 roku porzuciła komunizm i powróciła do kościoła. Jej zdania przed komisją do spraw działalności antyamerykańskiej, oczywiście Kongresu Amerykańskiego komisją, są ważnym źródłem w badaniu dziejów komunistycznej konspiracji na świecie. Mówiła w nich, cytuję, w końcu lat 20. i w latach 30. osobiście popchnęłam setki mężczyzn do kapłaństwa, aby osłabić Kościół katolicki od środka. Był pomysł, żeby ci mężczyźni otrzymali święcenia i awansowali na wpływowe stanowiska jako prałaci i biskupi. Obecnie są na najwyższych stanowiskach i pracują nad zmianami, aby osłabić skuteczność Kościoła w zmaganiu z komunistami. To też myślę, że no, trzeba też nie wykluczać takich spraw. Tak mi się wydaje. Ja pamiętam, byłem w seminarium, jeszcze to był komunizm. Pamiętam, mieliśmy wtyczki. Wtyczki służb tych komunistycznych. I oni w seminarium nawet przez przełożonych byli dawani nam za wzór. Oni tak potrafili składać, tak się pokazać pięknie. Myśmy to wykrywali właśnie klerycy. Klerycy demaskowali to. To jest to. I następna rzecz, następny punkt. Wrócę do tego demaskowania jeszcze zła. Parę lat temu usłyszałem, ktoś mi powiedział, jeden z biskupów naszych, powiedział mi, że wielki mistrz los, że Wielki Wschód powiedział, my Kościoła nie zniszczymy rozumowymi argumentami, zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I to jest to właśnie. To jest to. To jest to. Właśnie ta Bella Dutt też mówi, pokazuje też, jak komuniści i socjaliści za pomocą niszczenia Kościoła oraz za pomocą doktryny LGBT próbowali narzucić światu nowy porządek. No właśnie, także te historie. I jeszcze jedno, bo tak patrzę na Polskę i mówię ewangelizacja. Ewangelizacja, robić wszystko, żeby dzieci, młodzież miały dostęp do Pana Jezusa, do Jego nauczania. To jest, ileż dobrego w komunizmie zrobili katecheci dzielni katecheci, duszpasterze, taki ksiądz Blachnicki, oazy, ja pamiętam, to mówiło się, że nawet było 200 tysięcy młodzieży w ciągu lata na oazach. W bardzo trudnych warunkach. To było prześladowanie. Pamiętam, byłem w małym, cichym na oazie i jak dwóch młodych takich chłopaków z liceum, jak pobili milicjanci. Oni się wyrwali do Poronina stamtąd i milicjanci ich pobili. I co oni wszyscy z nami robili na tych oazach? Prawda? Jak oni nas chcieli przepędzić, jak oni karali górali za to, że nas przyjmuje i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, ten ksiądz Blachnicki w jakiś sposób uratował wiarę wielu ludzi, wielu Polaków. I teraz też tak trzeba. Jest koronawirus. Koronawirus. A ja się pytam, a jak jest z katechezą? Co jest z katechezą? Koronawirus i tak dalej. A w Polsce, jak słyszę, około 2000 szkół nie ma katechezy. Około 2000 szkół. W innych szkołach zgadzają się na to, żeby religia była na pierwszej albo ostatniej godzinie. Gdzie on się spotka z Panem Jezusem? A może jeszcze rodzina jakaś obojętna religijnie? A kto przyniesie to prawidłowe życie? Kto nas ustawi właściwie? Polska była silna, bo był Chrystus u nas. I właśnie to jest. Nawet ten koronawirus, jak patrzę, i w wywiadzie z ministrem zdrowia, porządny człowiek, jak on mówi, że ma być tyle 5 osób, pamiętam. A ja mówię, no chwileczkę, 5 osób w kościele, wielka bazylika i mały kościółek, 5 osób. To już by nielogiczne, to się wydaje. A w autobusie 25. To mówię, no to trzeba iść odprawiać mszę świętą do autobusu. No, przepraszam, tak wtedy mówiłem. Ja wiem, że trzeba zachować te wszystkie przepisy sanitarne i tak dalej. Trzeba, ale patrzmy, co tu jest grane. Jak patrzę na Włochy, jak się biskupi z miejsca zgodzili, pozamykali kościoły. Patrzę we Francji i teraz co się tam dzieje? No i teraz tutaj tak w internecie. To będzie tak mniej więcej, albo ksiądz nie przyjdzie, bo jest niebezpieczeństwo. Na szczęście nasi księża jeszcze pilnują tych rzeczy. Ja powiedziałem, jak na Wielkanoc, jak pięknie organizowali to księża niektórzy. Fantastycznie, spowiedź wielkanocną. W takim Godziszewie słyszałem, mówił mi ksiądz biskup Edward Frankowski, mówi, jaki tam proboszcz fajny, ci duszpasterze. Podzielili parafię i mówią, w tym dniu mogą przychodzić od tej do tej godziny te numery do spowiedzi, te numery. Wszyscy się wyspowiadali na Wielkanoc. Czy wszędzie tak było? Właśnie. Potrzeba również gorliwości naszej. Wszystkich księży potrzeba. Potrzeba gorliwości pasterzy. Potrzeba, żebyśmy się nie dali też w różne manipulacje wcisnąć, nawet z tym koronawirusem. Tak mi się wydaje to taki, i to będzie później tak, no teraz księdza nie ma, jest w internecie, no to później sobie też zobaczę w internecie, a później, to tak mniej więcej jak w Niemczech spotkałem ludzi i mówili mi, ci starsi Niemcy mówili, młodzież nie przychodzi do spowiedzi, nie przychodzi nawet już do kościoła, ale jak szli do Komunii Świętej, to im mówili, że spowiedzi nie potrzeba, bo dziecko nie grzeszy. I Komunię Świętą dawali bez spowiedzi. Zresztą nie tylko w Niemczech tak było. Ja nie powiedziałem, że wszędzie, ale w wielu miejscach. I co ta młodzież później mówi, jak miała 18-20 lat? Ja wtedy nie miałem grzechu, to teraz też nie mam. Co chcecie ode mnie? To jest to właśnie sprytne działanie diabła. No. Dziękuję serdecznie, tym bardziej dziękujemy za prawdę, za klarowne mówienie. I to jest tak jest jeszcze w przeważającej części w Kościele Polskim. Dzięki Bogu. Szczęść Boże. Dzięki. Jeszcze raz wielkie dzięki. I my się mamy modlić za księży, bo robicie wielką sprawę, żeby jak będą was prześladować, żebyście się tym nie przejmowali i wytrzymali. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo, ojcze dyrektorze. I poproszę każdego z księży też o kilka słów takiego komentarza, odniesienia. Ksiądz dr Marek Dziewiecki może.
Bardzo dziękuję ojcu Tadeuszowi za ten telefon, za takie miłe słowa pod naszym adresem, takie dodanie otuchy. i potwierdzam, dwie strategie są nam potrzebne. Demoralizowanie zła i ewangelizowanie, czyli czynienie wielkiego dobra. Gdy chodzi o demoralizowanie zła, dużo żeśmy dzisiaj mówili, ale taki prosty jeszcze przykład, jak trzeba być tutaj sprytnym, bo mamy być sprytniejsi w dobru od ludzi podłych, którzy są bardzo sprytni złu. A mamy być sprytniejsi w dobru. Na przykład, kiedy demaskuję absurdy ideologii gender, to mnie próbowano w cudzysłowie zastraszyć. Nie da się, ale próbowali. Mianowicie, między innymi, oprócz tam innych sposobów, próbowali mnie zastraszyć ci genderowcy sloganem, że też jestem homofobem. I wtedy w jednym z artykułów napisałem, że według ideologów gender, homofob to ten, kogo się boją aktywiści gejowscy. Napisałem, więc skoro mnie nazywają homofobem, to znaczy, że mnie się boją. Nie ja ich, bo mówię na głos i twardo, tylko oni mnie się boją. I już mnie nie nazywają homofobem. Więc wystarczy zdemaskować przewrotność choćby takiego powiedzenia i już pokornieją. To samo z demoralizatorami, którzy się uważają za, czy podają za edukatorów seksualnych. Wtedy, kiedy z nimi rozmawiam, mówię, a czy mówicie w ramach tej wiedzy do dzieci i młodzieży, że gdy chodzi o zachowania seksualne, to jedynym pewnym sposobem, by się ustrzec od chorób wenerycznych, to jest wstrzemięźliwość przedmałżeńska i wzajemna wierność małżeńska. Czy o tym mówicie? O tym jedynym pewnym sposobie? A nie, bo my nie chcemy narzucać żadnych ideologii. To nie jest ideologia, to jest wiedza. A więc jeżeli się boicie przekazywać wiedzę, no to już się z wami jesteście przekreśleni. Czy kiedy byłem na jakimś sympozjum, gdzie byli też przedstawiciele pontonu, tych tak zwanych seks-edukatorów, są straszliwymi demoralizatorami, powiedziałem wprost przy nich, że są przestępcami, że na swoich stronach internetowych, nawet już na pierwszej stronie, głosili wtedy, zaraz to skasowali po mojej interwencji, nieprawdę, że polskie prawo nie wtrąca się co do tego, w jakim wieku ktoś współżyje, z kim, gdzie, jakim sposobem, ale też w jakim wieku. Otóż wtrąca się polskie prawo, bo kodeks karny zakazuje współżycia z osobą poniżej 15 roku życia. Oni udawali, że nie, więc to są kłamcy. I kiedy się ich zdemoralizuje, oni zaczynają się nas bać i cicho siedzą, no bo wiedzą, że jesteśmy za sprytni wobec nich. Natomiast z drugiej strony ojciec Tadeusz podkreślił, że potrzebna jest ewangelizacja, wspaniała praca ofiarna kapłanów. Tutaj chcę dla naszych telewizorów powiedzieć, też jest bardzo potrzebna szlachetna ewangelizacja w rodzinach, solidne wychowanie młodzieży zwłaszcza, przyprowadzanie do Boga, wspólna modlitwa. I taki prosty przykład. Jeden ze znajomych lekarzy w Radomiu zadzwonił do mnie z prośbą, bym porozmawiał z jego maturzystą, synem maturzystą, bo ten syn zaczyna się deklarować jako ateista, już nie chodzi do kościoła od paru miesięcy. Przyszedł do mnie nawet chętnie, chciał mnie chyba nawrócić i powiedziałem, co cię odstrasza od kościoła? A, bo jestem bardzo wrażliwy, księże Marku, na cierpienie ludzi, a kościół zawsze zadaje cierpienia i te wyprawy krzyżowe, i te inkwizycje, i ci księża pedofile, więc ja wrażliwy na cierpienia ludzi i oddalam się od kościoła. Ja wtedy powiedziałem ku jemu zaskoczeniu. Jestem z ciebie bardzo dumny, bo mam przed sobą 19-letniego młodego mężczyznę, który jest wrażliwy na cierpienia ludzi, super. I mówię, jestem o ciebie spokojny. Nigdy nie będziesz ateistą. On był w szoku. No to dlaczego miałbym nie być? No bo ateiści to jest ta niewielka, marginalna grupa ludzi, która zadała w historii ludzi największe cierpienia. W samej tylko Europie, w samym XX wieku ateiści stalinowscy, leninowscy i hitlerowscy zamordowali kilkadziesiąt milionów ludzi, innych miliony ludzi zadręczyli. Więc mówię, jeśli jesteś wrażliwy na cierpienie człowieka, nigdy do ateistów nie dołączysz. A potem popatrzyłem mu w oczy, mówię, a teraz porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną, coś zbroi. Mówię, nie wiem, nic twój tata mi nie mówił. Naprawdę nic nie wiem, ale wiem, jest dla mnie jasne. Albo zaczynasz brać narkotyki, albo skrzywdziłeś dziewczynę, albo się wdałeś w jakieś grupy bandyckie, albo postępujesz w jakiś sposób, którego się sam wstydzisz i chowasz się przed Bogiem. Popatrzył na mnie zaskoczony, a po paru minutach poprosił o spowiedź.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Kraków.
Ja chciałem podkreślić to, co już wymieniał ojciec dyrektor, mianowicie pewne zepsucie i zagrożenie, które jest w samym Kościele. Bo to niestety jest też problem, tragedia Kościoła na Zachodzie, że ta degeneracja społeczeństwa, ten sposób życia, który prowadzi do samobójstwa całych społeczeństw Zachodu, niestety też częściowo przerzuca się na Kościół. Kościół jest częścią społeczeństwa, chrześcijanie, duchowni są częścią społeczeństwa i ulegają dobrym i nieraz bardzo złym wpływom tego społeczeństwa. I to bardzo ważne podkreślać w Polsce, kiedy widzimy teraz nieraz wielkie zamieszanie w Kościele, kiedy widzimy różne zachowania, też spory na samych szczytach Kościoła, poważne zarzuty, które najwyżej postawieni duchowni sobie stawiają, ale też straszne czyny niektórych duchownych. No, na przykład taki kardynał McCarrick, jeden właśnie najważniejszy kardynał Stanów Zjednoczonych, okazał się strasznym przestępcą, który tak krzywdził chłopców i kleryków, że powinien właściwie wiele lat spędzić w więzieniu. To jego historia, ale też no, wielu innych duchownych pokazuje, że może dojść do wielkiej degeneracji również wśród duchownych katolickich. A jak ojciec Rydzyk wskazywał, skąd to się może brać, że rzeczywiście wysłani z ramienia partii komunistycznej kandydaci do seminariów, no jeżeli tam zostają i osiągają wysokie stanowiska, no to mogą żyć jak kardynał McCarrick. I to jest wielkie ostrzeżenie, ponieważ jest to istotne, poważne zagrożenie wewnątrz Kościoła, że Kościół będzie niszczony przez niejako odwrócenie samych duchownych. Tak jak w walce wywiadów nieraz dochodzi do odwrócenia agentów, tak no niestety mamy takich odwróconych duchownych, którzy działają przeciwko Kościołowi, powodując wielkie zamieszanie i na to uczulam, bo to jest jedna z zasadniczych przyczyn niszczenia chrześcijaństwa na Zachodzie, kiedy no sami duchowni przychodzą jakby na stronę przeciwnika, zaczynają głosić tezy przeciwnika, no to wtedy Kościół jest zniszczony. To jest jakby koń trojański, piąta kolumna, albo można powiedzieć koronawirus w Kościele, bardziej współcześnie. Wiemy, że koronawirus działa w ten sposób, że niejako obraca zdrowe komórki na swoją korzyść, zmusza komórki naszego organizmu do produkowania nowych wirusów, czyli siłę organizmu używa, żeby zabijać ten organizm, wykorzystywać ten organizm, pasożytować na nim. I wrogowie Kościoła też nieraz tak czynią, niejako odwracając duchownych, którzy zaczynają żyć w strasznych grzechach albo głosić straszne rzeczy, powodując wielkie zamieszanie. I w Polsce też mamy takich ludzi. No, oprócz na przykład kardynała McCarricka byli na przykład duchowni w Holandii, którzy właściwie zniszczyli ten kościół. Kościół w Holandii był jednym z najwspanialszych kościołów świata, a przede wszystkim sami duchowni swoim absurdalnym zachowaniem, przejęciem idei przeciwnika, doprowadzili do jego zniszczenia. Podobne elementy można widzieć teraz szczególnie w Niemczech, gdzie nieraz wydaje się, że tam bardziej słuchają Hegla niż Pana Jezusa. Te koncepcje teologiczne to nieraz są w duchu Hegla niż Pana Jezusa, bo Hegel uważał, że jest najmądrzejszy w świecie, że jak on myśli, to niejako myśli Bóg, a Jezus to jest tylko takim etapem do mądrości Hegla. I widzę teraz nieraz w teologii, szczególnie niemieckiej, ale też Zachodu, taką pychę heglowską. To nie jest teologia według Pana Jezusa, ale według Hegla. My jesteśmy najmądrzejsi, my najlepiej wiemy, my jesteśmy mądrzejsi od Jezusa i my Go możemy pouczać. To widać w tej teologii i takich błędów nie wolno nam przejmować, bo to jest samobójstwo Kościoła. A też w Polsce mamy ośrodki, które w ten sposób chcą niszczyć Kościół. No tutaj na przykład można myśleć szczególnie o Gazecie Wyborczej, która chce pouczać Kościół, jaki może być, ale na przykład Tygodnik Powszechny, który jest w wielkiej przyjaźni z Gazetą Wyborczą, czyli z największym wrogiem Kościoła, zauważmy, że w tym środowisku jest najwięcej tak zwanych odwróconych duchownych, jak odwróconych agentów, jak ex-duchowni Obirek, Bartoś, Węcławski, Haramza. To wszystko byli gwiazdy Tygodnika Powszechnego, który nam mówił, że są wspaniali duchowni, wzór duchownych, a teraz to są najwięksi wrogowie Kościoła. I tutaj właśnie trzeba uważać, jak rozpoznawać te konie trojańskie, tych zdrajców Kościoła, także wśród duchownych. No generalnie, jeżeli duchowni trzymają z największymi wrogami czy zdrajcami Kościoła, no jak redakcje Tygodnika Powszechnego czy Gazety Wyborczej, to zapewne świadomie albo nieświadomie stają się narzędziami wrogów Kościoła. I jeżeli głoszą rzeczy wprost sprzeczne z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem papieży, to trzeba wiedzieć, że nie można ich brać poważnie, że to jest nauka zdrajców Kościoła. W tym zamieszaniu szczególnie bym radził kupić sobie katechizm Kościoła katolickiego, bo tam jest obecnie obowiązująca nauka Kościoła i najlepsza interpretacja Jana Pawła II, nam szczególnie bliskiego, to jest jeden ze sposobów odróżniania autentycznego nauczania Kościoła od jakiejś teologii zdradzieckiej, antykatolickiej, bo trzeba też podkreślić, że nam grozi niebezpieczeństwo protestantyzacji Kościoła katolickiego, że właściwie w każdym kraju duchowny czy biskup konferencji episkopatów zaczyna głosić inne nauczanie od nauczania Kościoła. Czyli jakby Kościół katolicki jest na drodze do stania się jakimś zbiorem luźnym kościołów protestanckich, w którym każdy może sobie głosić własną doktrynę. Ale to już nie jest Kościół katolicki. Więc tutaj taką dobrą radą w tym zamieszaniu, w tych sprzecznych opiniach, często bardzo antykościelnych, antychrześcijańskich, które są głoszone w samym Kościele, to popatrzmy na dany temat, popatrzmy do katechizmu Kościoła katolickiego. Tam jest indeks do danego tematu, co mówi Kościół na ten temat, co nas obowiązuje. A dla nas Polaków szczególnie pięknie, dobrze to interpretował święty Jan Paweł II. I tego się trzymajmy. I tak odróżniajmy zdrajców Kościoła, antykościół, obecny szczególnie w Gazecie Wyborczej czy Tygodniku Powszechnym, temu rodzaju środowiskach, od prawdziwego nauczania. Bo ta droga proponowana przez Gazetę Wyborczą, czy Tygodnik Powszechny, czy podobne środowiska, jest drogą Holandii, jest drogą samobójstwa Kościoła i absolutnie tego nie możemy powtarzać. Więc trzeba przestrzegać przed wrogami zewnętrznymi Kościoła, którzy chcą nas unicestwić, ale też przed zdradą, która jest w Kościele. Przed tym koniem trojańskim, piątą kolumną, tym koronawirusem duchowym, można powiedzieć, który już działa w Kościele. To też trzeba sobie uświadamiać, bo to jest też śmiertelne niebezpieczeństwo. Bo jeżeli nawet w jakimś wspaniałym mieście, czy dobrze umocnionym jakiejś fortecy jest grupa zdradziecka, ona może doprowadzić do upadku tego miasta, może otworzyć bramy, właśnie otwarty kościół. Otwarty kościół otwiera się często na wszelkie zło, otwiera bramy kościoła, żeby mogli tam wejść ateiści, wrogowie i zniszczyć to miasto. Jak oni tego nie zauważają, to pewnie dlatego, że już sami są opanowani przez wrogów Kościoła, dlatego głoszą takie rzeczy, że można powiedzieć, że koronawirus ateizmu już ich opanował i w nich się rozmnaża. I oni głoszą jego naukę. Tak jak na przykład te wielkie, największe gwiazdy tego środowiska Kościoła Otwartego, jak Obirek, Bartosz, Węcławski, Haramza, no to są jakby ludzie już sklonowani, jakby już pod działaniem wirusa ateizmu, którzy walczą z Kościołem, którzy usiłują Kościół zniszczyć. No są tacy duchowni, jak kardynał McCarrick, jak duchowni z Holandii. O tym też trzeba powiedzieć, o tym trzeba jeszcze pamiętać. Jest taka część chora, judaszowa, tak jak był Judasz u Pana Jezusa. Zawsze w każdej epoce byli duchowni judaszowi. Ta grupa judaszowo-kainowa. I trzeba wiedzieć, że oni też dzisiaj są obecni. W Kościele Światowym, w Kościele Polskim. I musimy się przed nimi bronić, bo oni są też śmiertelnym zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Przynajmniej wiedzą, że tacy są, rozpoznając ich. No jeżeli oni trzymają z największymi wrogami Kościoła, jeżeli odrzucają nauczanie Kościoła, odrzucają katechizm, nauczanie papieży, no to są wrogami Kościoła. I nie można ich słuchać. Trzeba ich zostawić w spokoju, wiedzieć, że są w obozie przeciwnym. Natomiast słuchać Pana Jezusa, tak szczególnie jak znakomicie właśnie też to interpretuje ksiądz Marek, słuchać odwiecznego nauczania Kościoła. To jest droga, to jest pewna nauka Kościoła. Więc radzę, jeżeli ktoś nie ma, kupić sobie katechizm i jak są wątpliwości do jakiegoś tematu, otworzyć indeks i poczytać. To jest zdrowa, obowiązująca nauka. To jest też ten mur obronny przed zdrajcami, przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi Kościoła, bo trzeba pamiętać, są wrogowie zewnątrz Kościoła, ale te już są wewnątrz.
Pamiętając też o tym zróżnicowaniu różnorodności, o której ksiądz dr Marek na początku naszego spotkania mówił, tak swoją drogą jestem też ciekawy, ale to pewnie pytanie na drugą część naszych rozmów, czy Kościół wyjdzie z pandemii koronawirusa wzmocniony, czy też osłabiony i jakie i czy czai się w tym koronawirusie, czy może w skutkach związanych z koronawirusem jakieś niebezpieczeństwo także dechrystianizacji. To pytanie zawieśmy na drugą część o 21.30. Naszymi gośćmi będą w dalszym ciągu ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za tę część.
Ja również bardzo dziękuję ojcu, wszystkim telewidzom, ale też księdzu Markowi, mojemu przyjacielowi, z którym szczególnie dobrze się rozumie i bardzo się cieszę, że mogliśmy razem wystąpić w tej audycji. No i też z ojcem Darkiem prowadzącym, a dowiedziałem się, że brat księdza Marka to też Darek. Także taka wspólnota Darków trochę można powiedzieć.
Tak,
na czele z Markiem.
I powinowatych jako Marek, ksiądz doktor Marek Dziewiecki, psycholog, wykładowca akademicki. Bardzo dziękuję, księże doktorze.
Również dziękuję, bardzo się cieszę, że moim przyjacielem czyli zaproszonym Dariuszem, mogą się chociaż przez Skype'a zobaczyć. I zapraszam, czyli jest trochę gospodarzem, na 21.30 mniej więcej, tak? Na dalszą tak część naszych rozmów.
Tak jest, do Radia Maryja, już na antenie Radia Maryja. Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.